The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 11, czas na polski program radiowy nadawany ze stacji WWGB na falach 860 podziałki AM. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Wtorek, 26 listopada, to 331 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 35 dni. Słońce wzeszło o 6.53, zajdzie o 16.37. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin, 39 minut i 11 sekund. Imieniny obchodzą Delfina i Konrad. A urodzeni tego dnia są osobami o wielkiej, pewnej osobowości i silnym charakterze. Są konsekwentne w działaniu, a w osiągnięciu wyznaczonych celów pomaga im z jednej strony rozwaga, a z drugiej ostrożność. Ich wadą jest jednak zbytnia wojowniczość i zuchwalczość. A jeśli chodzi o pogodę, dziś mamy 61 stopni maksymalną, ale jest pochmurnie i deszczowo, jutro 53, natomiast święto Dziękczynienia w czwartek to deszcz i zimno, 49 stopni, a później już jak z górki na pazurki, bo temperatura będzie obniżać się nawet do 34 stopni, jeśli chodzi o maksymalną, a więc naprawdę będzie już chyba zimowa pogoda, bo wieczorem absolutnie poniżej zera. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Nie oceniaj człowieka po tym, jak się zachowuje przy twoim sukcesie, tylko po tym, jak się zachowuje, kiedy masz problem. A powiedział to Paulo Coelho.
Thank you.
Mietek Szcześniak i Twoja miłość jest jak ciepły deszcz. Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce zmalał 4 zł i 10 groszy. Ropa Brent poszła w ułamkowych procentach do góry, to samo WTI. Pierwsza 72,89 dolara, druga WTI 69,41 centów, złoto 2660,35 dolarów. I tutaj też jest mała podwyżka. A teraz nasze kalendarium. Rok 1784. Powstała prefektura apostolska Stanów Zjednoczonych Ameryki ze stolicą w Baltimore. Była to pierwsza jednostka administracyjna Kościoła katolickiego w tym kraju. Wcześniej tereny prefektury podlegały diecezji Quebec w Kanadzie. 1842. W stanie Indiana założono Uniwersytet w Notre Dame. 1855. W Stambule w Turcji na cholerę zmarł Adam Mickiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich poetów. 1906. Wszedł do służby amerykański statek pasażerski Californian, znany z nieudzielenia pomocy tonącemu Titanicowi. 1914. Eksplozja amunicji na pancerniku HMS Bulwark w angielskim porcie spowodowała śmierć 738 osób z 750 członków załogi. 1921. W wolnym mieście Gdańsku powstała Gmina Polska, naczelna polska organizacja społeczna. W 1922 roku Howard Carter i Lord Carvaron weszli do wnętrza odkrytego 4 listopada grobowca Tutanchamona. 1923. W Warszawie podpisano traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Wielką Brytanią. 1925. Francuscy specjaliści zerwali przymierze z radykałami. Oznaczało to rozpad bloku partii lewicowych, które w wyborach parlamentarnych w 1924 roku odniosły zwycięstwo. 1944. Heinrich Himmler wydał rozkaz zniszczenia krematoriów w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 1948. Parlament w Dublinie zdecydował o całkowitej niepodległości Republiki Irlandii. 1968. Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdziło konwencję o nieprzedawnianiu zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. 1983. Z sejfu w magazynach londyńskiego portu lotniczego Heathrow skradziono złoty bilon o wartości 46 milionów dolarów. 1987. Minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak wystosował pismo do prokuratora generalnego PRL, w którym domagał się skrócenia wyroków zabójcom księdza Jerzego Popiełuszki. 1988. Pierwszy europejski Oscar, zwany Feliksem, przypadł Krzysztofowi Cieślowskiemu za krótki film o zabijaniu. 1991. Polska została przyjęta do Rady Europy. 2003. Odbył się ostatni lot Concorda. 2008. Blisko 200 osób zginęło, a kilkaset zostało rannych w zamachu terrorystycznym w indyjskim Mumbai, który trwał od 26 do 29 listopada.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzy swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 48 24. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215 634 3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Dwoje Polaków było na pokładzie statku, który wczoraj zatonął na Morzu Czerwonym u wybrzeża Egiptu. To kobieta i mężczyzna. Podobnie jak innych poszukiwanych pasażerów, uznano ich za zaginionych, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński.
Nasza placówka w Egipcie ma bardzo dobry kontakt z władzami egipskimi, które prowadzą akcję ratunkową. Ma kontakt z rodzinami obywateli polskich, którzy są uznani za zaginionych na razie.
Lokalne władze poinformowały, że odnaleziono ciała trzech osób, które były na pokładzie. Tym samym za zaginione uważanych jest 13 osób. Na statku było 44 pasażerów. Większość uratowano. Jest projekt raportu końcowego z prac Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Wynika z niego, że działania rządu Prawa i Sprawiedliwości przyczyniły się do niekontrolowanego napływu do Polski tysięcy migrantów. Dokument przedstawił przewodniczący poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa.
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonował korupcjogenny system umożliwiający załatwianie wiz z pominięciem obowiązujących procedur. Politycy PiS posiadali wiedzę o procederze, jego skali i kierunkach migracji. Pomimo to nie podjęli działań, aby zapobiec tej sytuacji. Afera wizowa pogorszyła stan polskiego bezpieczeństwa i negatywnie wpłynęła na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej.
Komisja wyśle też 11 zawiadomień do prokuratury. Będą one dotyczyły byłych ministrów i urzędników w rządzie PiS. Chodzi o ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz szefa dyplomacji Zbigniewa Raua. Polacy zaczynają powoli wracać do sklepów. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,3%. We wrześniu notowano jeszcze spadek o 3%. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego ocenia, że Polacy konsekwentnie ograniczają konsumpcję i kładą nacisk na odbudowę oszczędności.
Badania koniunktury konsumenckiej wskazują na istotny wzrost odsetka osób oceniających obecny czas jako sprzyjający oszczędzaniu. W ciągu 2 lat podniósł się on z poziomu 17% do około 30%.
Od stycznia do października sprzedaż wzrosła o 2,4% licząc rok do roku. Czarne skrzynki z samolotu, który rozbił się wczoraj w Wilnie, nie zostały jeszcze odnalezione. Obecnie litewskie władze sprawdzają szczątki maszyny.
Szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas podczas konferencji prasowej oświadczył, że służby nie odnalazły czarnych skrzynek, gdyż na razie trwa etap przeszukiwania terenu katastrofy za pomocą m.in. drona. Na razie skanujemy to terytorium. Dopóki tego nie zakończymy, nie będziemy mogli przejść do kolejnego etapu prac. Prokurator Artura Surbelis zaznaczył, że w sprawie katastrofy zostało przesłuchanych do tej pory 19 świadków, a komisarz generalny litewskiej policji Arunas Paulauskas dodał, że prace przy szczątkach samolotu mogą potrwać jeszcze przez 2-3 dni. Następnie czeka nas nowy etap, czyli usunięcie pozostałości samolotu. Obecnie aktywnie poszukujemy odpowiedniego hangaru. W katastrofie zginął 48-letni obywatel Hiszpanii, jego rodak oraz obywatele Niemiec i Litwy, którzy byli członkami załogi, są ranni. Jeden z nich jest w stanie krytycznym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Karol Nawrocki to ciekawy kandydat na prezydenta, ocenił urzędujący prezydent Andrzej Duda. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej będzie startować w wyborach jako kandydat obywatelski. Poparcia udzieliło mu Prawo i Sprawiedliwość.
Jeżeli chodzi o kandydaturę pana doktora Karola Nawrockiego, to jest z całą pewnością bardzo ciekawy kandydat, jeżeli chodzi o podejście do kwestii historycznych, kwestii państwowych, bliski mojemu sercu. Mogę tak śmiało powiedzieć osobiście od siebie. Cieszę się, że ten kandydat został przedstawiony.
Z kolei były prezydent Bronisław Komorowski powiedział w Polskim Radiu, że bezpartyjność Karola Nawrockiego może być przekonująca, mimo że jest kompletnie nieprawdziwa.
Wszyscy wiemy, że to jest kandydat Jarosława Kaczyńskiego i że to jest jakaś udawana apartyjność. Tym niemniej kandydat, który będzie starał się odróżnić tym, że nie jest uwikłany w lojalność partyjną, w moim przekonaniu sporo ludzi może przekonać do siebie. Bo ludzie są w wielu przypadkach w Polsce zmęczeni partyjniactwem, więc on na tym może jechać politycznie.
Wybory prezydenckie odbędą się w maju. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Start zapowiedzieli także lider Polski 2050 Szymon Hołownia i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Niemieckie władze chcą rozbudowy sieci schronów. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych policzyło istniejące bunkry, a teraz chce dostosować inne obiekty na wypadek ataku ze strony Rosji.
Przez ostatnie dwie dekady w Niemczech wyprzedawano schrony, którym nabywcy zmieniali potem przeznaczenie. Po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę sprzedaż się skończyła. Przeprowadzone w tym roku badania wskazały, że do dyspozycji zostało 579 schronów. Tyle, że Urząd Pomocy w razie katastrof, który sprawdził obiekty, twierdzi, że żaden z nich nie spełnia całości warunków, ponieważ od dawna schrony nie były utrzymywane. Nie tylko nie ma w nich jedzenia, ale nie spełniają też technicznych wymagań. Gdyby jednak z nich skorzystać, zmieściłby się tam jedynie jeden na 150 mieszkańców Niemiec. Dlatego MSW sprawdza obecnie także możliwość adaptacji innych obiektów, jak stacje metra i podziemne garaże. Ministerstwo zachęca również, by mieszkańcy adaptowali swoje piwnice i garaże tak, by można było z nich skorzystać w razie wojny. Niemieckie media, szeroko informując o pracach i planach resortu, podkreślają, że zagrożenie atakiem ze strony Rosji jest realne. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
Film dokumentalny Pianoforte w reżyserii Jakuba Piątka z nagrodą International Emmy. Produkcja jest pierwszym w historii polskim dokumentem nominowanym i nagrodzonym prestiżową statuetką. Gala wręczenia nagród odbyła się wczoraj wieczorem w Nowym Jorku. Prokuratura, która zarządziła zatrzymanie Marcina Romanowskiego, będzie musiała ponieść konsekwencje, zapowiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Romanowski został zatrzymany mimo chroniącego go immunitetu Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy. Sąd uznał, że odbyło się to niezgodnie z prawem. Minister Bodnar zaznaczył, że nie zmienia to faktu, że poseł PiS jest podejrzany o popełnienie przestępstw.
Jeżeli sąd stwierdził teraz właśnie w tym postanowieniu z zeszłego tygodnia, no to oczywiście prokuratura będzie musiała ponieść tego konsekwencje. Natomiast to w żaden sposób nie wpływa na zarzuty, a także na dalszy bieg postępowania, jeżeli chodzi o kolejne różne wątki związane z Funduszem Sprawiedliwości w stosunku do Marcina Romanowskiego.
W sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości zarzuty usłyszał inny były wiceminister w rządach PiS, Michał Woś. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogli być niezgodnie z prawem obciążani kosztami usunięcia awarii przyłączy wodociągowych na odcinku poza ich nieruchomościami. Takie praktyki są niezgodne z prawem. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie antymonopolowe przeciwko wodociągom zachodniopomorskim.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przejmując przyłącze w posiadanie, powinno ponosić koszty usuwania awarii odcinka położonego poza granicą nieruchomości odbiorcy. Obciążanie kontrahentów kosztami, które przedsiębiorca powinien sam ponosić, może stanowić nadużywanie pozycji dominującej.
Powiedziała Kamila Guzowska z UOKiK-u. Jeśli zarzuty się potwierdzą, na wodociągi zachodniopomorskie może być nałożona kara w wysokości do 10% rocznego obrotu spółki. Rosyjski atak na Ukrainę z udziałem rekordowej liczby dronów. W nocy wystrzelonych zostało prawie 190 bezzałogowców, które spowodowały zniszczenia budynków i infrastruktury krytycznej w wielu regionach. Z kolei ukraińskie drony zaatakowały 6 rosyjskich regionów i okupowany przez Rosję Krym. Do tej pory nie ma informacji o skutkach tego ataku. Jednocześnie światowe media informują, że do Kijowa docierają transporty zachodnich rakiet i innej broni. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Ukraińskie drony eksplodowały w obwodach białgorodzkim, briańskim, woroneckim, orłowskim, kurskim i rostowskim. Drony spadły także na okupowanym przez Rosję Krymie. Agencja Bloomberg podała, że Ukraina dysponuje również odpowiednim zapasem rakiet zdolnych razić cele na terytorium agresora. Brytyjczycy mieli wysłać do Kijowa kilkadziesiąt rakiet Storm Shadow. Rakiety tego typu oraz amerykańskie ATACMS zostały już przez Ukraińców wykorzystane do zniszczenia bunkrów i magazynów rosyjskiej armii. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ukraińska armia ma dostać niemieckie systemy obrony powietrznej, w tym kompleks Iris-T. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Pół tony klefedronu przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. W Laboratorium Narkotyków Syntetycznych w Gliwicach zabezpieczono także środki do wytwarzania substancji odurzających i zatrzymano tzw. chemika.
Na posesji, gdzie prowadzono produkcję narkotyków syntetycznych, zabezpieczono 500 kg klefedronu w postaci płynnej i gotowych do handlu kryształów. W laboratorium znajdowało się też 300 litrów chemicznych odpadów po procesie wytwarzania narkotyków. Łączna czarnorynkowa wartość środków odurzających to 25 milionów złotych. Zatrzymany na miejscu tzw. chemik w Mazowieckim Wydziale Prokuratury Krajowej usłyszał zarzut wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
Tę część informacji przekazała Państwu Anna Kowalik-Ebron-Katti. Niepokojące działania Korei Północnej. Korea Północna rozbudowuje fabrykę broni, w której montuje między innymi pociski używane przez Rosję w wojnie z Ukrainą. Inwestycja jest tajna, ale na jej ślad trafili amerykańscy eksperci, którzy przeanalizowali zdjęcia satelitarne. Korea Północna rozbudowuje kluczowy zakład produkcji broni, w którym montuje rakiety krótkiego zasięgu używane przez Rosję na Ukrainie. Do takiego wniosku doszli badacze z amerykańskiego think tanku po przeanalizowaniu zdjęć satelitarnych. Obiekt znany jako February 11 jest częścią kompleksu maszyn w Hamhyun, drugiej co do wielkości mieście Korei Północnej na wschodnim wybrzeżu kraju. O rozbudowie kompleksu nie informowano wcześniej. Zarówno Moskwa, jak i Pyongyang zaprzeczają, jakoby Korea Północna przekazywała Rosji broń do użycia przeciwko Ukrainie. Oba kraje podpisały na czerwcowym szczycie traktat o wzajemnej obronie i zobowiązały się do zacieśnienia swoich więzi wojskowych. Misja Korei Północnej przy ONZ-cie nie odpowiedziała na prośbę agencji Reutera o komentarz w tej sprawie. Według analiz przeprowadzonych przez badaczy think tanku, zdjęcia satelitarne wykonane na początku października przez komercyjną firmę satelitarną pokazują coś, co wydaje się być dodatkowym budynkiem montażowym w budowie, a także nowym obiektem mieszkalnym, prawdopodobnie przeznaczonym dla pracowników. Najprawdopodobniej Pyongyang rozbudowuje także wejście do niektórych podziemnych obiektów kompleksu. Według ekspertów większość części rakiet produkowanych w Korei Północnej jest produkowana za granicą. Pracownik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy potwierdził, że większość elementów uderzających w Ukrainę jest pochodzenia zachodniego. Prawdopodobnie aż 70% komponentów jest produkcji amerykańskiej i pochodzi od znanych firm. Wykorzystane są również części wyprodukowane w Niemczech i Szwajcarii, powiedział. Z Korei Północnej pochodzi tylko metal, który jest podatny na szybkie utlenianie i korozję, podkreślili eksperci. Prezydent elekt Donald Trump zamierza nałożyć na Chiny 10% cło. Powodem jest rzekomy brak działań Pekinu w sprawie sprzedaży narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Narkotyki napływają do naszego kraju głównie przez Meksyk na niespotykaną dotąd skalę, powiedział Trump w mediach społecznościowych. Póki się to nie skończy, będziemy naliczać Chinom dodatkowe cło ponad wszystkie dodatkowe cła na wszystkie ich liczne produkty sprowadzane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, dodał. Prezydent elekt zapowiedział też nałożenie 25% cła na wszystkie produkty importowane z Meksyku i Kanady. zdeklarował, że będzie to jedno z jego pierwszych działań po objęciu urzędu prezydenta w styczniu. Pozostanie w mocy do czasu, aż narkotyki, zwłaszcza fentynał, i wszyscy nielegalni imigranci przestaną napływać do naszego kraju, napisał Trump na swojej platformie społecznościowej. Kanadę i Meksyk łączy ze Stanami trójstronna umowa o wolnym handlu. Nasze relacje są zrównoważone i wzajemnie korzystne, przede wszystkim dla pracowników amerykańskich. Obecnie Kanada kupuje w Stanach więcej niż Chiny, Japonia, Francja i Wielka Brytania razem wzięte, oświadczyli w odpowiedzi na zapowiedź Donalda Trumpa wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland oraz minister bezpieczeństwa publicznego Dominique Leblanc. Podkreślili, że Kanada cały czas współpracuje ze Stanami, aby zakończyć przemyt fentanylu z Chin i zwiększa bezpieczeństwo swoich granic.
Zaprowadź mnie w nieznany czas, niech mieni się milionem barw. Razem przez świat, ja wiem, że nie straszna żadna z dróg daleko stąd. Podaj mi dłoń. Stoję tu w kolejce znów, by otrzymać kilka rad. Myśli szum, niepewny krok i samotność. Cicho łka. Wtedy łapie mnie gdzieś twój wzrok. Wraca stabilny ląd. Czuję, że kiedy jesteś tu, tyle w sobie mam. Zaprowadź mnie. Zaprowadź mnie.
Natalia Schroeder w utworze Zaprowadź mnie. I wracamy jeszcze na moment do wiadomości. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby skomentował słowa rzeczniczki rosyjskiego MSZ-u Marii Zacharowej na temat nowo otwartej bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. W sposób zaowalowany przyznał, że Stany Zjednoczone zezwalają Ukrainie na użycie Atmax wewnątrz Rosji. Widzieliśmy te komentarze i rzeczywiście trzeba traktować tego rodzaju groźby poważnie. I to robimy, niezależnie od tego, jak lekkomyślnie i nieodpowiedzialne one są. Oczywiście traktujemy to poważnie, powiedział Kirby. Odniósł się w ten sposób do słów rzeczniczki rosyjskiego MSZ-u Marii Zacharowej, która stwierdziła w ubiegłym tygodniu, że nowo otwarta baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie, cytuję, została wpisana na listę priorytetowych celów potencjalnego zniszczenia i że jej otwarcie przyczynia się do zwiększenia zagrożenia nuklearnego. Prezydent Joe Biden w tej kwestii twardy jest jak skała. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym żołnierzom na kontynencie europejskim. I co również ważne, traktujemy nasze zobowiązania wynikające z artykułu 5 wobec naszych sojuszników z NATO niezwykle poważnie. To jest niepodważalne i to się nie zmieni, oświadczył Kirby. Podczas poniedziałkowego briefingu John Kirby zdał się po raz pierwszy publicznie potwierdzić, że Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie zezwolenia na użycie pocisków balistycznych ATAMAX wewnątrz Rosji. Jak stwierdził, Ukraina skutecznie używa tych rakiet, cytuję, do obrony w pilnej potrzebie, a obecnie dotyczy to również terenów w i wokół obwodu kurskiego. Pozwolę Ukraińcom mówić o tym, jak wykorzystują te rakiety i procedury wybranego celu, do czego oni ich używają i jak dobrze to robią i nic się nie zmieniło. Cóż, oczywiście zmieniliśmy zasady tak, by można uderzyć w te konkretne cele, powiedział Kirby. Jak dotąd przedstawiciele administracji konsekwentnie odmawiali potwierdzenia informacji o zmianie polityki użycia ATAKMAS, mimo że otwarcie o uderzeniach za pomocą tych rakiet mówiła strona ukraińska. Kultowy artysta zaskoczył druzgocącym wyzwaniem. Elton John ma problemy zdrowotne, które prowokują go do myśli o zbliżającym się końcu. Elton John jest jednym z najbardziej uhonorowanych artystów wszechczasów, który w 2023 roku po ponad 50 latach na scenie poszedł na koncertową emeryturę. Choć nadal sporadycznie pojawia się publicznie, to wiadomo, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. Właśnie wyznał, że ma poważne kłopoty ze wzrokiem. Kilka tygodni temu Elton John podczas spotkania z fanami w Nowym Jorku wspomniał o swoich kłopotach ze zdrowiem. Szczerze mówiąc, niewiele ze mnie zostało. Nie mam migdałów ani wyrostka robaczkowego. Nie mam prostaty. Nie mam prawego biodra, lewego kolana ani prawego kolana. W rzeczywistości jedyną rzeczą, która mi pozostała, jest moje lewe biodro, wyznał muzyk, który ma także wszczepiony jeszcze w latach 90. rozrusznik serca. We wrześniu zdradził z kolei, że przeszedł poważną infekcję prawego oka. Okazuje się, że ta aż do teraz utrudnia mu normalne życie. Wokalista w poniedziałek w programie Good Morning America, w którym opowiadał o swoich problemach ze wzrokiem. Elton John wyznał, że cała sytuacja trwa już prawie 4 miesiące i nadal nie wróciła do normy. Przez to 77-latek nie może pracować nad nowym albumem. W lipcu straciłem wzrok na prawe oko z powodu infekcji złapanej na południu Francji. Minęły już 4 miesiące, odkąd nie widzę, a moje lewe oko nie jest najlepsze. Nic nie widzę, nie mogę niczego czytać, nie mogę niczego oglądać, tłumaczy Elton John. Zaproszenie na nietypowy odczyt Polskiego Uniwersytetu Ludowego w nadchodzącą niedzielę 1 grudnia o 3 po południu, jak zwykle, do Domu Polskiego pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii. Tym razem będziemy słuchać prezentacji Mariusza Kielbowicza, oddanego słuchacza Pulu, która będzie połączona z recitalem opartym na jego własnej twórczości. Nasze grudniowe spotkanie będzie również uświetnione świątecznym poczęstunkiem. Ta nasza nowa tradycja rozpoczęła się w zeszłym roku. A więc do zobaczenia i miłego święta dziękczynienia życzy prezeska Polskiego Uniwersytetu Ludowego dr Małgorzata Zalewska, która to zaproszenie podpisała w imieniu Polskiego Uniwersytetu Ludowego. A teraz czas na kolejny rozdział powieści Miłość i Wojna. Czyta Filip Kosior.
W Santa Fe była inwazja much i tych okropnych katolików. Haszton zajmowała ciasny, ale czysty pokoik w jednym z domów z żółtymi murami przy wąskiej uliczce, kilka kroków od kantyny i placu katedralnego. Po 3 tygodniach oczekiwania spędzonych głównie w tym pokoju, czuła się jak staruszka. Pustynny wiatr wysuszył jej twarz. Pojawiły się nowe zmarszczki, zwłaszcza wokół oczu. Co najmniej 2 razy dziennie oglądała się w trójkącie rozbitego lustra wiszącego nad jej twardym łóżkiem, na ścianie zsuszonej na słońcu cegły. Lamarowi z pewnością nie będzie się podobała jej opalona sucha skóra. Ta myśl prześladowała ją całymi dniami, a nocami nie pozwalała zasnąć. Tak jak oczekiwanie. Nie mogła uwierzyć, że kobieta z jej pochodzeniem i manierami zniosła to wszystko, na co była narażona, zanim dotarła do Santa Fe. Nieskończenie długą podróż dyliżansem, niedosypianie, wstrętne jedzenie na brudnych stacjach, prymitywnych ludzi z dzikiego zachodu jako towarzystwo, parszywą jankeską kawalerię, która przez 500 kilometrów eskortowała dyliżans z powodu ryzyka ataku Indian. Na szczęście do niczego takiego nie doszło. Kiedy Ashton przybyła na miejsce, otrzymała list Powella. Zgodnie z tym, co napisał, za tydzień powinien dotrzeć z wozami do Santa Fe. Minął jednak tydzień, a potem drugi. I jej optymizm zaczął topnieć. Tak jak fundusze. W torebce miała zaledwie $10. Ledwie jej starczy na kolejny tydzień wynajmowania pokoju i barbarzyńsko ostre potrawy, które żona właściciela domu przynosiła z kantyny. W sobotę pod koniec następnego tygodnia gwar zwabił ją i 50 mieszkańców miasta na zalany słońcem duży rynek. Przyjechał konny patrol. Jankescy żołnierze wywołali ogromne poruszenie, ponieważ przywieźli ciało młodego człowieka, którego 3-krotnie pchnięto nożem.
Wzięliśmy go ze składu towarowego Winslowa, na zachód stąd, nad Rio Puerco, wyjaśnił jankeski porucznik w odpowiedzi na pytanie pewnego siebie grubego mężczyzny.
Ashton uznała, że ten drugi jest miejscową grubą rybą. Zbyt pompatyczny, jak na Meksykanina, pomyślała.
Czołgał się z tymi ranami z 4 albo 5 kilometrów po tym, jak Chikaria wybili jego towarzyszy, dodał porucznik.
Ashton zamarła. Przez narastający szum w uszach słyszała słowa Jankesa.
Winslow opatrzył mu rany, ale mimo to chłopak nie przetrzymał 12 godzin.
Nie, ten chłopak nie mógł jechać z Powellem, pomyślała Ashton, czując mdłości. Bardzo chciała zadać parę pytań, ale bała się, że rozpoznają jej akcent. Nigdy nie widziała gorzej wyglądających żołnierzy. Byli jeszcze gorsi od tych, którzy eskortowali dyliżans. Kapral miał przepaskę na oku. Jednemu z szeregowców brakowało kciuka. Drugi, brodaty, mówił z akcentem irlandzkiego komika z Variety Hall, a dwaj inni szwargotali w jakimś dziwnym języku, chyba węgierskim. Podczas podróży dyliżansem któryś z pasażerów powiedział jej, że rząd północy ma poważne problemy z werbunkiem do armii zachodu. Dlatego przyjmuje do niej kaleki i imigrantów, którzy nie znają lub prawie nie znają angielskiego. Ba, przyjmują nawet konfederatów. W końcu nie mogła pohamować ciekawości. Podeszła do najczystszego jankesa, sierżanta, i zadała mu bardzo ważne pytanie. Czy może mi pan powiedzieć, czy ta grupa miała wozy? Pochodzący z Indiany żołnierz był uprzejmy i chętny do pomocy.
Tak, proszę pani. Właściciel składu towarowego mówił, że chłopak wspomniał coś o wozach. Były 2 i oba na miejscu masakry podpalono i zepchnięto do wąwozu.
Poczuł nagły zawrót głowy. Sierżant zmrużył oczy. Trudno, nawet jeśli był podejrzliwy, musiała otrzymać odpowiedź na drugie, najważniejsze pytanie. Czy był wśród nich niejaki Powell?
Dokładnie tak. To jakiś rebeliant.
Czy on... Sierżant skinął głową. Dopiero teraz pomyślała o mężu. A pozostali?
Wszyscy zginęli. Znała pani kogoś z nich?
Pana Powella. Ze słyszenia. Nie osobiście. Ta odpowiedź zastanowiła sierżanta. Jeśli nie miała nic wspólnego z ofiarami, to dlaczego dopytywała się o wozy? Ashton rozumiała, że popełniła błąd i odwróciła się, żeby sierżant nie zaczął jej wypytywać. Porucznik właśnie opowiadał zebranym o wozach. Przyłączyła się do słuchaczy, wyniośle ignorując sierżanta.
Gdy tylko chłopak umarł, Winslow i jego 2 synowie wzięli broń i pojechali na to miejsce. Apaczów dawno już nie było. Zresztą w ogóle nic nie było. Winslow dojrzał na dnie wąwozu połamane koła wozów i dużo popiołu, ale nic więcej. Ptaki i pumy zajęły się ciałami. Odwróciła się i pobiegła do swojego pokoju, niezdolna otrząsnąć się z szoku. Było jej coraz bardziej słabo. Sierżant z Indiany patrzył za nią, zastanawiając się nad dziwnym zachowaniem tej pięknej, młodej kobiety w szarej letniej sukni. Jedno było pewne. Nie pochodziła z tej części kraju. W pokoju Ashton, trzęsąc się, usiadła na łóżku. Wozy z 300 000 dolarów w złocie przepadły. Powell również. Zależało jej na nim bardziej niż na jakimkolwiek innym mężczyźnie. Po części dlatego, że był niesamowity w łóżku, po części za sprawą jego nieokiełznanych ambicji, które mogły zaprowadzić ich oboje do... Nie. To się skończyło. I musi pogodzić się z faktami. Była sama i opuszczona na tej pustyni, bez pieniędzy, nie licząc tych na koncie w Nassau, należących do niej i zmarłego męża. Teraz miała je tylko dla siebie. Na razie musiała jednak jakoś przeżyć najbliższe 2, może 3 miesiące. Tyle czasu potrzebowała, żeby dostarczyć bankierom na Bahamach dowody śmierci Huntuna i dowieść swojego prawa do tych pieniędzy. Czy mogliby je wysłać do Santa Fe? Nie potrafiła odpowiedzieć na wszystkie pytania, które wynikały z tego niespodziewanego, tragicznego obrotu spraw. Ale wiedziała jedno. Za pieniądze z banku w Nassau mogła żyć długo. Dość długo, by odnaleźć wąwóz i to, co pozostało z wozów. Handlarz i jego synowie z pewnością nie sprawdzili tych resztek, bo przeciętnemu człowiekowi nie przyszłoby do głowy, że w popiele może znaleźć złoto. A jeśli te dzikusy zabrały złoto? To komplikowałoby sprawę, ale i tak nikt nie zawróci jej zabranej drogi. Fortuna, która sprawi, że ona, Ashton, stanie się kimś naprawdę znaczącym, prawdopodobnie leżała w wąwozie na Dzikim Zachodzie. I tylko ona o tym wie. Nikt więcej. Ta wizja łagodziła jej smutek po stracie Powella, a im intensywniej myślała o złocie, tym bardziej słabł jej żal. A na myśl o mężu w ogóle go nie odczuwała. Zawsze był słabym człowiekiem, pozbawionym męskości. W tym momencie coś jej się przypomniało. Sięgnęła na dno torebki po zapieczętowany list. Sądząc, że będzie pełen sentymentalnej paplaniny, schowała go w St. Louis i nie pamiętała o nim aż do tej chwili. List z całą pewnością nie był sentymentalny. Po szorstkim powitaniu, tylko jej imię, potem myślnik i krótki akapit w ramach wstępu. Przyłączyłem się do wyprawy pana Powella nie tylko z poczucia lojalności, która legła u zrębów konfederacji i z nadzieją na odbudowanie jej zasad jako podstawy tej drugiej, nowej konfederacji, lecz również po to, aby odzyskać szacunek i prawa, które mi się należały jako twojemu mężowi. Cały czas okrutnie mi ich odmawiałaś. Poniżałaś mnie, mimo mojej ogromnej miłości do ciebie. Zrujnowałaś moją karierę zawodową i zniszczyłaś mnie jako mężczyznę. Szanuję poglądy pana Powella odnośnie do praw i ideałów południa, chociaż muszę się przyznać, że gardzę nim z powodu tego, co cię z nim łączy. Chociaż nie mam niepodważalnych dowodów, jestem pewien, że od jakiegoś czasu byliście kochankami. Na wypadek, gdyby przytrafiło mi się coś nieprzewidzianego, jedyne, co mogę zrobić, to dopilnować, byś została ukarana za nierząd. Przed wyjazdem z Richmond napisałem list do wspólnika z firmy Thomas i Huntun i wysłałem go do Charlestonu. W Detroit dostałem informację, że go otrzymał i potwierdzenie legalności testamentu, który zastąpił poprzedni. Ten nowy jest dla ciebie niekorzystny. Na mocy prawa rodzinnego twoje pieniądze, nieuczciwie zarobione na morskiej wiedźmie, należą wyłącznie do mnie. W wypadku mojej śmierci zostaną podzielone pomiędzy członków bliższej i dalszej rodziny. Reszta zostanie przeznaczona na cele charytatywne. Ty nie dostaniesz ani centa. To moja mała zapłata za krzywdy, które mi wyrządziłaś. James. Ashton zatoczyła się. Zmięła list w szorstkich palcach. To nie może być prawda, wyszeptała. Złapała torebkę i cisnęła nią w zasłonięte okno. Nieprawda.
Seniora, que pasa aquí adentro?
Ashton złamała krzesło. Rozbiła miskę do mycia i kawałki porcelany rozsypały się jak szrapnel. Potem cisnęła naczyniem z tykwy w kawałek lustra, krzycząc: Nieprawda! Nieprawda! Nieprawda!
Seniora, está enferma? Conteste u tumbare la puerta!
Ostatnie słowa nie dotarły już do jej świadomości. Oczy Ashton wywróciły się i upadła. Właścicielka domu pchnęła drzwi tak mocno, że puścił haczyk. Potrząsnęła Ashton, uderzyła ją w twarz. Ta, jęcząc, wyjaśniła jej swoje zachowanie atakiem czegoś w rodzaju apopleksji. Obiecała zapłacić za wszelkie szkody. Kłamstwo, jeśli kobieta pomoże jej położyć się do łóżka. Była chora. Właścicielka, pomrukując, zrobiła to. Ashton w samej koszuli przeleżała całe popołudnie i noc. Jej umysł był tyglem strachu, obaw i spekulacji. Zasnęła nad ranem, gdy powietrze się ochłodziło i obudziła się po południu. Mariachi, którzy chyba na stałe mieszkali w kantynie, znowu zaczęli grać rzewną melodię na gitarze, mandolinie i trąbce. Nie dostanie ani dolara z Nassau, ale w wąwozie było złoto. Nie została pokonana. Poszukała w walizce japońskiego pudełka, którego nie otwierała od czasu, gdy dostała je od Pawela. Podniosła wieczko i popatrzyła na kopulującą parę. Koniec. Po niemal 4 latach przyszedł czas na powiększenie kolekcji. Włożyła najlepszą sukienkę. Czuła się fatalnie, ale podniesiony z podłogi trójkątny kawałek lustra powiedział jej, że potrafi być, zwłaszcza z biustem podkreślonym gorsetem, ponętna. W tym klimacie trudno było wytrzymać w gorsecie, ale chodziło przecież o efekt. Opuściła pokój, zeszła dostojnym krokiem po skrzypiących schodach i ruszyła do drzwi kantyny. Powiedziano jej, że właścicielem jest Jankes, traper, który kiedyś podróżował z traperem Keithem Carsonem, ale postanowił się ustabilizować i osiadł w Santa Fe. Kiedy weszła do lokalu, mariachi obrócili się i ze zdumienia opadły im szczęki. Podobnie zareagowali starsi klienci, Meksykanie, Hiszpanie czy kim tam byli, którym nie spodobała się jej obecność. Nie obchodziło jej to, podobnie jak nie obchodziło stojącego za barem mężczyzny w fartuchu. Był dobrze zbudowany, miał blond włosy przetykane siwizną i wyglądał na silnego. Ashton uśmiechnęła się. Pan jest Amerykaninem, prawda?
Zgadza się.
To tak jak i ja. Starała się ukryć południowy akcent. Znalazłam się tutaj przez fatalny zbieg okoliczności.
Zauważyłem panią na ulicy. Zastanawiałem się nad pani sytuacją.
Czy mogę zadać panu jedno pytanie? Poufne.
Pewnie.
Chciałabym poznać nazwiska 2 albo 3 najbogatszych ludzi w okolicy.
2 albo 3?
Najbogatszych.
Chyba dobrze usłyszałem. Trochę rozbawiony dodał. Żonatych? Czy stanu wolnego?
Do diabła z nim. Myśli, że jestem głupią gęsią, którą można wykorzystać. Przekona się. Przejdę przez to. Przeżyję wszystko. Wyjdę z tego, jak wychodziłam dotychczas z każdej opresji. A potem wszyscy mężczyźni w tej części kraju będą się czołgać u moich stóp i błagać, żebym poświęciła im 2 minuty.
Żonatych? Czy kawalerów?
Uśmiech Ashton był ujmujący. To naprawdę nie ma znaczenia. Po zachodzie słońca Jane i Andy spacerowali nad brzegiem Ashley, cicho rozmawiając pod gwiaździstym niebem. Szukali odpowiedzi na pytanie postawione przez Madeleine. Nie mieli wątpliwości, jaka będzie przyszłość Cicera. Był już zbyt stary i nie poradziłby sobie w życiu. Wyraźnie nie był zadowolony z wyniku wojny. Narzekał, że wolność, którą dał mu ojciec Abraham, wprowadziła zamieszanie w jego życie. Jane zaczęła go za to ganić, ale szybko się wycofała. Cicero skończył już 70 lat. Rozumiała więc, że przeraża go każda zmiana. Ona i Andy to zupełnie coś innego. Spacerowali objęci i nie przestawali rozmawiać, a jeśli już, to żeby się pocałować. Po godzinie, trzymając się za ręce, wrócili do domu z sosnowych belek, gdzie paliły się lampy. Nigdy jeszcze nie spał, bo George i Constance szykowali się do wyjazdu. Następnego dnia mieli popłynąć Ospreyem do Charlestonu. Kiedy Jane i Andy weszli do dużego, prostego pokoju, który salonem był tylko z nazwy, usłyszeli podniecony głos George'a. Nie mógł się doczekać, kiedy wróci do Lehigh Station i znów przejmie obowiązki ojca. Madeleine, siedząca na krześle, które Cooper tydzień wcześniej zrobił z beczki, uśmiechnęła się do Jane i Andy'ego. Wejdźcie, zachęciła ich. Jane zawahała się. Ale może nie jest to odpowiedni czas na rozmowę. Ależ nie, chodźcie do nas. Andy odchrząknął i zwrócił się do Madeleine.
Chcemy odpowiedzieć na pani pytania dotyczące naszej przyszłości.
Wszyscy milczeli i wpatrywali się w 2 młodych ludzi. Myśleliśmy o pozostaniu dłużej w Karolinie Południowej, odezwała się w końcu Jane.
Jako wolni ludzie, dorzucił Andy.
To jest teraz także nasz stan, powiedziała Jane. Należy do nas tak samo jak do białych. W jej słowach brzmiało wyzwanie.
Może dlatego Cooper wahał się przez chwilę, nim odparł. Oczywiście, że tak. Cieszę się z waszej decyzji. Byłbym bardzo zadowolony, gdybyście zostali w Mount Royal. Chyba, że macie jakiś inny pomysł.
Jane pokręciła głową, po czym spojrzała na silnego, dumnego mężczyznę stojącego obok niej. Było mi dobrze na tej plantacji. Lepiej niż mogłabym przypuszczać.
Ale nie możemy pracować bez wynagrodzenia, zaznaczył Andy. Już nie.
Cooper i Madeleine spojrzeli po sobie i lekko skinęli głowami.
Zgadzam się, powiedział Cooper. Teraz to jest możliwe. Dzięki George'owi. A więc zostaniemy, oświadczył Andy. Jeżeli uznamy, że popełniliśmy błąd, jeżeli którekolwiek z nas dojdzie do tego wniosku, powiemy o tym i odejdziemy. Nie odpowiadamy przed nikim innym, tylko wyłącznie przed sobą.
Cooper znowu nieznacznie skinął głową na znak zgody.
Mam nadzieję, że nigdy nie odejdziecie. Potrzebujemy was. Bardzo.
Jane uśmiechnęła się. Na twarzach pozostałych mieszkańców i gości Mount Royal odmalowała się wyraźna ulga. Andy postąpił krok do przodu. Jeszcze jedna rzecz.
Tak?
Spytała Judith. Chcemy się pobrać. Wszyscy rzucili się, by im pogratulować, lecz Andy chciał powiedzieć coś jeszcze. Ale nie weźmiemy ślubu tak, jak robili to dotąd niewolnicy. Nie będzie żadnego skakania przez miotłę. I oboje zmienimy imiona. Jane i Andy to imiona niewolników. Zostały nam nadane. Chcemy wybrać nowe.
Zapadła cisza. Wreszcie Cooper podniósł rękę.
Świetnie.
Madeleine wygładziła spódnicę i podniosła się. Czy nie znalazłoby się coś, czym można by uczcić te zaręczyny? Andy uśmiechając się szeroko objął Jane.
Jestem taki szczęśliwy, że wystarczy mi woda ze studni.
Myślę, że jest coś lepszego, powiedziała Judith. Odchyliła zasłonę odgradzającą salon od kuchni. Tak, jest tu coś. Panowie nie dokończyli brzoskwiniowej brandy Wade'a Hamptona. Nalała wszystkim po małej porcji i zaczęła się swobodna towarzyska rozmowa. George uniósł słoik po konfiturach i wypił za zdrowie Jane i Andy'ego.
Nie będzie wam tutaj łatwo, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Ale nie jestem pewien, czy na północy byłoby lepiej.
Wiem. Czarni zagrażają białym ludziom, powiedziała ze smutkiem Jane. Boją się nas. Nic na to nie poradzę, ale to się zmieni. Walczył pan, majorze Hazard, by nas uwolnić. Teraz my musimy podjąć walkę. Przewiduję wiele, wiele walk, zanim biali ludzie nas zaakceptują.
I znów zapadła kłopotliwa cisza. Cooper zmarszczył czoło. Billy pomyślał, że dziewczyna ma rację. Przypomniał sobie, co sam myślał kilka lat temu. Mimo, że jedna wojna się skończyła, podzielał pogląd brata, że właśnie zaczęła się druga.
A teraz głos oddajemy ojcu Bartłomiejowi Marciniakowi, Paulinowi z amerykańskiej Częstochowy.
Ogłoszenia z naszego sanktuarium. To już pierwsza niedziela Adwentu, 1 grudnia. Zapraszamy do udziału w naszych rekolekcjach, które w tym roku wygłasza rekolekcje adwentowe ojciec Maksymilian Ogar, Paulin Neopresbiter. Zapraszamy co tydzień do wysłuchania naszej konferencji. Także zapraszamy na pierwszą sobotę miesiąca, to jest 7 grudnia. Nabożeństwo wynagradzającym krem w sercu Maryi za grzechy świata. Wieczorem o 7 msza święta, różaniec, adoracja, możliwość sakramentu pojednania. Natomiast 8 grudnia zapraszamy na drugą niedzielę Adwentu. To także uroczystość świętego Mikołaja. Zapraszamy dzieci po mszach świętych. Także specjalny Mikołaj w naszej kafeterii będzie rozdawał prezenty. Także w tym dniu to bazar świąteczny. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w uroczystości poczęcia Matki Bożej 9 grudnia, przeniesione właśnie z tej z racji święta niedzielnego. Msza święta o godzinie 10, dodatkowa w języku polskim i wieczorem o 5 w języku angielskim. Jest to święto obowiązkowe. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Zapraszamy do wysłuchania naszych audycji, a także zapraszamy na informacje na stronie internetowej. Z Panem Bogiem.
Monotonnie koń głowę unosi, grzywa spływa raz po raz rytmem koła, koła, zioła. Terkocze senne pół życia, drożyną leśną łąkową, dołem, dołem, polem. Nad wieczorem porżyska zawadza. Księżyc ciemny, czerwony, księżyc ciemny, czerwony, wołam złoty kołacz. Nic nie ma, nawet snu, tylko kół skrzyk, mgława noc jawa rozlewa. Thank you. wieczorem burzysko zawadza. Księżyc ciemny, czerwony, księżyc ciemny, czerwony, woła złoty koło.
I Grzegorz Turnau w utworze Przez kresy to ostatnia pozycja dzisiejszej audycji. Ja zapraszam Państwa na jutrzejszy program, który prowadzi Michael Blicharz o nazwie American Workers Radio. Godzina 11 na antenie. Natomiast chciałabym Państwu życzyć miłych przygotowań do święta dziękczynienia, bo jest nam wszystkim to święto chyba bardzo bliskie, spokoju podczas pięknego popołudnia w czwartek i do spotkania na antenie właśnie w tym dniu. Wszystkiego najlepszego życzę Państwu Barbara Ilnicka, która program prowadziła. Dziękuję za spotkanie radiowe.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.